Zielono mi.
Witamy Państwa bardzo serdecznie, Agnieszka Polacka i nasz ekspert dr Piotr Czuchaj, Katedra Roślin Ozdobnych i Dendrologii oraz Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
No i teraz będzie dla mnie zagwozdka, ponieważ chcemy porozmawiać o asparagusie. I dowiedziałam się, że asparagus to te nasze szparagi, które jemy, zielone, białe, a tutaj zupełnie inaczej wygląda roślina ta pokojowa. Proszę wyjaśnić.
Czy jeżeli chodzi akurat o szparagi, bo taką mamy polską nazwę naukowej nazwy asparagus, która częściej jest używana do form ozdobnych, czyli spolszczona nazwa łacińska, ale powinniśmy bazować na polskiej nazwie szparag i szparag szczeciniasty, gęstokwiatowy.
To, o którym pan teraz mówi, o roślinie czy o tym, co jemy?
Nie, teraz mówię o formach ozdobnych, bo tego szparaga, którego jemy, jest to szparag lekarski, asparagus officinalis, czyli szparag lekarski, który możemy uprawiać u nas w gruncie, no i tak najczęściej jest to praktykowane.
Jako warzywo.
Tak, natomiast formy ozdobne, należy też podkreślić, że szparag lekarski jest jedynym gatunkiem, który jest jadalny. Mhm. Wszystkie pozostałe są trujące. Zresztą w przypadku szparaga lekarskiego, jak rośliny już osiągną swoją dojrzałą formę, bo jemy tak naprawdę młode pędy, kiedy one dorosną tam do swoich odpowiednich wysokości, zakwitają, wytwarzają owoce, to owoce też są trujące.
Czyli
mimo,
to, co
że
pod ziemią
jemy.
Wyciągamy z pod ziemi, to jest jadalne i bardzo smaczne i bogate w witaminy, a jak już przerośnie i tam coś na ziemi zakwitnie, to tego już nie.
To już nie. Jemy tylko młode wypustki, czyli młode pędy, które nie są jeszcze w pełni rozwinięte.
Gdybyśmy ich nie ścięli, one by wyrosły i normalnie byłaby taka roślina podobna do...
No część nadziemna byłaby, no nie chcę tutaj użyć pędu z liśćmi, z tego względu, że szparagi mają bardzo zmodyfikowaną blaszkę liściową. Znaczy na nią nie zwracamy uwagi, a najprościej Państwu powiedzieć, gdzie szukać liści, jeżeli mamy właśnie, kupujemy szparagi i te łuski, które są na szczycie tego naszego pędu, to są liście. A to, co latem widzimy jak liście, to są zmodyfikowane łodygi nazywane gałęziakami. Także tutaj też ta modyfikacja
gałęziaków
jest dosyć
nie jemy.
Nie. Gałęziaki bardziej jako funkcja ozdobna, dekoracyjna.
Wróćmy do asparagusów tych domowych, doniczkowych.
Ogólnie asortyment jest tutaj bardzo duży, bo też gdzieś szukając informacji dopatrzyłem, że jest ponad 200 gatunków. Także to mnie troszeczkę zdziwiło, z czego w mieszkaniach uprawiamy tak naprawdę zaledwie 3. Mamy szparag właśnie gęstokwiatowy, ten, na który często mówimy sprengeri, czy ten meieri, o takich igiełkowatych, jak u świerka, prawie
pierzasty
gałęziakach. Potem mamy szparag pierzasty, czyli plumozus, ten taki o bardzo delikatny, jak paprotka wyglądający. I szparag sierpowaty, czyli asparagus falcatus, który ma bardzo długie te gałęziaki i niestety też bardzo długie ciernie.
I mam zarówno ten pierzasty, bardzo delikatny, jak ten ostatni, o którym pan wspomniał, to rzeczywiście te pędy potrafią osiągać kilka metrów, rośnie jak dziki, bardzo, bardzo kłuje. Przesadzanie takiego asparagusa jest bardzo ciężkie. A skąd one pochodzą?
Znaczy ogólnie szparagi, poza tym jadalnym, bo jadalny z rejonu Morza Śródziemnego, natomiast większość form ozdobnych to jest Afryka. Afryka równikowa, czy też południowa.
I właśnie osoby, które były i widziały go w naturze, tego ostatniego, o którym pan wspomniał, z cierniami, twierdzą, że to po prostu cierniowe zapory. On tak rośnie, że nie przejdzie się.
Znaczy jest to prawdopodobne i możliwe. W warunkach domowych też te ciernie się tworzą. I jest to problematyczne. Jeżeli pracujemy, oczyszczamy z zasychających gałęziaków, to często się pokujemy.
Jakie warunki sprzyjają dobremu wzrostowi asparagusa? One mają wszystkie równe, czy któryś...
Tutaj akurat należy pamiętać o tym, żeby szparagów nie przelewać. One mają bardzo charakterystyczne, mięsiste korzenie, na których znajdują się takie nawet czasami bulwy, w których gromadzą wodę, czyli bardziej umiarkowane podlewanie, nie przelewamy, ale też nie zasuszamy rośliny, bo bardzo szybko reaguje tym, że jeżeli ze skrajności w skrajność pielęgnujemy taką roślinę, raz ma za mokro, raz ma za sucho, to żółkną nam części nadziemne.
A widzi pan, a ja myślałam, że te bulwy właśnie to są dlatego, że za mało podlewałam i one wytworzyły takie bulwy, żeby się bronić przed przesuszeniem.
Znaczy tutaj akurat jest, im więcej takich bulw roślina tworzy, to mamy też większą pewność, że tych skrajnych przypadkach roślina sobie poradzi, bo jednak to jest przystosowanie do tych długotrwałych okresów suszy, które w naturze występują.
Jaka donica, jakie podłoże, jakie stanowisko, no i czym na zimę?
Czyli tutaj, jeżeli chodzi akurat o szparagi, podłoże przepuszczalne też, ja wychodzę z założenia, że domieszka podłoża gliniastego z zawartością gliny, czyli ziemi ogrodowej, dobrze będzie wpływała na wzrost tych roślin. Wiadomo, że im starsza roślina, tym podłoże może być troszeczkę cięższe. Natomiast kiedy mamy młode rośliny, to wtedy bardziej przepuszczalne, próchniczne, żeby rośliny i też szparagi lubią mieć za ciasno. Nie lubią mieć zbyt dużych donic.
I jakie stanowisko? Gdzie stawiamy?
Znaczy tutaj też światło rozproszone, bo im będzie większe nasłonecznienie, tym liście mogą, znaczy te gałęziaki, które potocznie nazywamy liśćmi, mogą nam żółknąć.
One kwitną?
Tak, zwłaszcza szparag gęstokwiatowy, czyli Asparagus densiflorus.
To jest ten, który kiedyś był dokładany do bukietów
z goździkami, był najczęściej
na przykład,
sprzedawany.
Tak.
To on w warunkach domowych może kwitnąć i tutaj też należy uważać, jeżeli mamy dzieci, to usuwać owoce.
A szparagus oczyszcza powietrze.
Znaczy, każda żywa roślina wpływa na jakość powietrza. To ja już bardzo to podkreślam, bo ten marketing pod względem roślin oczyszczających powietrze bardzo został rozdmuchany. Skupiono się tylko na nielicznych roślinach, a tak naprawdę każdy żywy organizm roślinny wpływa na jakość powietrza w mieszkaniu.
Czy szparagus dobrze zimuje w naszych ogrzewanych mieszkaniach?
Jeżeli będzie za bardzo suche powietrze, to niestety na niektórych gatunkach, które mamy w mieszkaniach, może pojawić się przędziorek. No to jest niestety jeden ze szkodników, który jest związany głównie z okresem grzewczym i on w okresie jesienno-zimowym, no niestety się w mieszkaniach pojawia.
No to ja zapytam od razu, bo pojawia się tu i ówdzie ten przędziorek. Skąd on się bierze? On gdzieś tam między tymi listkami czeka, aż będzie sucho i wtedy wyskakuje?
Znaczy może powiedzmy, przez to, że są to pajęczaki, czyli bardzo drobne, one są mniejsze niż główka szpilki tak naprawdę. Mogą z powietrzem jesienią się dostać, czyli gdzieś wiatr osadzi je na parapecie i w domu w warunkach, gdy mamy sprzyjające dla ich rozwoju, wtedy się rozwijają i bardzo szybko namnażają.
Czyli co, na przykład zraszanie roślin może nam pomóc zapobiec inwazji przędziorków?
Zraszanie wpływa korzystnie na ich ograniczenie, aczkolwiek nie wszystkie rośliny lubią zraszanie liści. Także podnosimy wilgotność wokół roślin, albo po prostu raz na jakiś czas robimy roślinom prysznic. To też korzystnie wpływa, tylko musimy pamiętać, że wodą o temperaturze pokojowej.
Jeżeli już Państwo chcą sprysznicować swoją roślinę, to właśnie taką wodą. Bardzo dziękuję za opowieść o szparagu. Za tydzień, proszę Państwa, będziemy rozmawiać o dracenach. Zielono mi.